Słuchasz Weszło FM.
Mella, lovely cushion header. Bergera! Oh, you beauty! What a headshot! What a head! Balotelli! Crosses to the left, right footed, it's a clear header, and it's lifted into the net! Solskjaer has won the European Cup for Manchester United!
I can't believe it. Football, bloody hell.
Halo, halo, 5 minut po godzinie 13, ta audycja Football Bloody Hell, jak zawsze o tej porze w poniedziałek rozmawiamy sobie o wszystkim, co najlepsze w angielskim futbolu. Przed mikrofonem Wojciech Piela, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie, a u mnie w studiu już oczywiście znakomici goście, Michał Zachodny, portal Łączy Nas Piłka, witam cię Michał serdecznie.
Cześć, cześć, cześć.
I Max Machor, współautor bloga Kick and Rush.
Cześć, dzień dobry.
Zawodowy znawca piłki angielskiej, nie tylko w wydaniu Premier League, ale też i technicznej Aston Villa w Championship, która nikogo nigdy nie fauluje i nikogo nigdy nie traktuje bez pardonu, oprócz Pawła Wszołka oczywiście, ale to jest, że tak powiem, wyjątek potwierdzający regułę. Słuchajcie, ale akurat nie o Aston Villa dzisiaj sobie chciałem porozmawiać, przepraszam cię Max bardzo, ale uwierz, jak kiedyś będzie audycja o Aston Villa, to jesteś jedynym gościem, ja wtedy wychodzę ze studia i możesz mówić wszystko, co chcesz.
Ładnie się zaczęło, od wycieczek osobistych, tak?
Ale
ciekawie.
Tak, słuchaj, no ale, że tak powiem...
ze strony prowadzącego do gości, no, to ja się szykuję generalnie.
Słuchaj, no, z ciebie to oszczędzę, bo wystarczy, że oglądałeś ten mecz Arsenal-Chelsea,
tak?
I mi się wydaje, że to jest wystarczające dla ciebie jako sympatyka The Blues, no kiepska rzecz w ten weekend, no ale porozmawiamy sobie już tak trochę, no może mniej prywatnie, mniej osobiście, bez jakichś takich tutaj emocji na tym polu, ale no nie bez emocji ogólnie rzecz biorąc, no bo na pewno działo się sporo w ten weekend, bo to nie tylko Arsenal-Chelsea, no ale mieliśmy niesamowitą sobotę w Premier League, no bo Liverpool-Crystal Palace 4-3, wcześniej też starcie Wolverhampton z Leicester zakończone takim samym wynikiem, no to nie, najstarsi górale chyba nie pamiętają takiego dnia w Premier League. Poza tym mecz Tottenhamu z Fulham, no pierwszy mecz w tej erze bez Harry'ego Kane'a, bez Sona, która trochę potrwa i no nie było łatwo ekipie Tottenhamu, także sporo ciekawego się działo, no i zaczynamy właśnie od tych derbów Londynu wygranych przez Arsenal 2-0. Panowie, jak wrażenia po tym spotkaniu? No bo trzeba chyba powiedzieć, że zwłaszcza w pierwszej połowie, no to ten Arsenal zupełnie nie przypominał drużyny z tych poprzednich derbów Londynu z West Hamem, a raczej te ekipy z innych derbów, dla nich tych ważniejszych, z Tottenhamem, bo tam też rzeczywiście była dobra gra, były takie dobre emocje, no i też prowadzenie Arsenalu wyraźne.
Tak, po tym meczu jeden z kibiców Arsenalu, teraz nie pamiętam, niestety napisał mi na Twitterze, że to było takie, że kiedyś Chelsea była dla właśnie jego klubu takim straszakiem, prawda? Za każdym razem, jak się zbliżały te derby Londynu, to było pewne przerażenie, niepokój, no i też taka świadomość, że pod względem fizycznym, mentalnym, to jednak rywale będą lepiej przygotowani. Natomiast całkowicie pod tym względem dostrzegłem odmianę i też trochę występ Arsenalu przypominał to, co kiedyś prezentowała Chelsea właśnie w tych derbach. Zagrała w sposób bardzo dominujący, w sposób bardzo agresywny, bardzo skuteczny w defensywie, bo tylko jeden celny strzał i w zasadzie bez klarownych szans dla choćby Hazarda czy Williana. I wydaje mi się, że to jest taki pierwszy, może nie pierwszy, to też trudno powiedzieć, ale jeden z pierwszych nawet takich znaczących punktów, że Unai Emery buduje również charakter. Nie tylko taktycznie, nie tylko indywidualnie, ale przede wszystkim pod względem charakteru cały ten zespół i wydaje mi się, że trafił przede wszystkim ze składem, z wystawieniem Aubameyanga i Lacazette'a, którzy naprawdę zaprezentowali się ze świetnej strony. No a jeśli chodzi o tą stronę mentalną, no to tak na dobrą sprawę z Chelsea najciekawsze, co się wydarzyło w tym meczu, to było po spotkaniu, jeśli chodzi o wypowiedzi Mauricio Sarriego i wydaje mi się, że te wypowiedzi znów przypominają mi inne derby Londynu, Chelsea, która również przegrała z Arsenalem. To był ten mecz, gdy Antonio Conte zdecydował się na przejście na 3-4-3 w trakcie spotkania i później Londyńczycy wygrali 13 spotkań z rzędu. Wtedy też nikt się tego nie spodziewał, odmiany, jeśli chodzi o grę Chelsea i tego, że zdobędą mistrzostwo, to było też znacznie wcześniej w sezonie. Ale gdyby ktoś miał mi powiedzieć, że teraz będzie tak samo, bo podobne uwagi miał Mauricio Sarri, no to bym nie uwierzył.
Tak, no tak jak cenię Maurizio Sarriego, tak niestety on ma pewne mankamenty, które tutaj zaczynają wychodzić powoli. Raz, że jego system jest dość schematyczny, niestety. Prawda jest taka, że ci zawodnicy, to już było widać bardzo mocno w Neapolu, że ci jego zawodnicy mają pewne schematy poruszania się po boisku, które rywale w pewnym momencie zaczynają odczytywać i kiedy zespół nie jest w najwyższej formie, to brakuje tego elementu zaskoczenia. To jakby przypomina jeden do jednego Neapol właśnie z tego okresu w ubiegłym roku, czyli mamy na ataku niskiego zawodnika, tam był też Belg, czyli Mertens, tu jest Zazar, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale on nie jest od kończenia akcji, niby ma rozprowadzać je, ale to też nie działa przy dobrym rywalu, przy dobrze usposobionym przeciwniku. Dwa, że jest też Sarri dość uparty i stawia na piłkarzy, których czasami należałoby zdjąć z boiska, tak mi się wydaje. Na przykład granie Jorginho i Kante, to jest kolejny mecz, gdzie oni grają razem przez cały mecz. Żaden z nich nie jest takim zawodnikiem, który jakiś element kreatywności wniesie nam do gry, więc niestety to wygląda tak, że mamy dwóch piłkarzy, którzy w linii pomocy nie za bardzo kreują, oni może przynajmniej Kante, bardzo szybko te akcje przerywa. Natomiast niestety, kiedy trzeba zaatakować całą drużyną, no to mamy takich kilku piłkarzy, którzy w tym ten schemat się bardzo dobrze wpisują, są bardzo łatwi do odczytania dla rywala. No i Marcos Alonso, który niestety jest chyba teraz najsłabszym punktem Chelsea. Tak mi się wydaje, że nie broni, nigdy nie był w tym elemencie mocny. A oprócz tego w ofensywie przestał wnosić zbyt wiele, przestał wnosić właściwie, już teraz nie daje nic. Kiedy te stałe fragmenty odeszły, asyst brakuje, bo też nie ma wysokich graczy, którzy mogliby jakieś ewentualne akcje kończyć, to wygląda bardzo źle. Nawet jeśli Chelsea ładnie operuje piłką, bo oczywiście piłkarze do tego ma, to jednak tutaj Sarri mam wrażenie nie pomaga temu zespołowi. I też zdejmuje piłkarzy kreatywnych, jak Willian, który może nawet nie grać dobrego meczu, ale on zawsze się przydaje. A ten Kante...
Znaczy ja nie pamiętam, kiedy Willian ostatnio zagrał dobry mecz, ale okej, okay, no. Możemy, wiesz, dyskutować, bo tak samo Willian, jak i Pedro są na pewno zawodnikami, którzy mogą być wartością dodaną. Tylko kiedy ostatnio oni byli faktycznie wartością
dodaną? Tylko
pytanie,
czy oni mają, wiesz, z kim tą wartość prezentować. To znaczy mam wrażenie, że rzeczywiście ten brak tej dziewiątki przy tak głęboko broniącym rywalu jest o tyle bolesny.
Znaczy
że...
nawet w tym meczu to wychodziło, no bo tak, nie, w drugiej połowie Chelsea miała
Chelsea
momenty.
Chelsea do szesnastki bardzo ładnie sobie parowała piłką. Przychodził ten moment, gdy trzeba było komuś dograć piłkę w pole karne i...
No ale właśnie, bo zwróciłeś uwagę na to, że to jest nieefektywność systemu Sarriego. Ja bym się tutaj akurat nie zgodził, bo skoro oni operują bardzo dobrze do szesnastki, to znaczy, że tak, rywal nie do końca sobie radzi z tymi schematami rozegrania akcji, o których mówiłeś w 4-3-3. Rywal nie ogranicza w rozegraniu, a raczej w tej finalizacji. I owszem, problem z brakiem dziewiątki jest bardzo znaczący. No Eden Hazard w tej roli, myślę, że rozegrał jeden z najgorszych meczów w karierze. Myślę, że tak mogę nawet swobodnie powiedzieć, co jest oczywiście komplementem dla Kościelnego i Sokratisa, ale też dwójka stoperów Arsenalu no, nie napracowała się, bo głównie kryła powietrze. I nawet gdy pojawił się na boisku Olivier Giroud, no to tam naprawdę nie mieli zbyt wiele pracy. Natomiast ja się zgodzę najbardziej z tym punktem, jeśli chodzi o kreatywność środka pola. I tak nawet mi się przypomniało to, gdy zobaczyłem, jak wczoraj Harry Winks w 93 minucie wchodzi w pole karne, ale nie chodzi o to, że on odebrał piłkę i zrobił fantastyczny rajd do pola karnego, ale że chociaż miał na to pomysł, na to chęć, jak mówił Pochettino, nawet takie pragnienie wejścia i rozstrzygnięcia tego spotkania. No więc tego pragnienia wejścia brakuje mi u Kovacicia czy Kante, którzy powinni być oczywiście za to odpowiedzialni. I o ile Kante jeszcze potrafi to prezentować, bo...
Z Crystal Palace taką bramkę.
Bo tak, bo z Crystal Palace strzelił i w tym meczu też wielokrotnie wchodził w pole karne, o tyle Kovacic, no niestety nie prezentuje tego, a Ross Barkley, no to umówmy się, to jest poziom Evertonu.
To może doprecyzujmy, szesnastka to też to jest tak dobrze powiedziane, okej, okay, Chelsea wchodziła momentami w boczne strefy, natomiast w środku tam było tak gęsto, że Chelsea nie praktycznie nie oddawała strzałów z tamtej strefy, to też było ciężkie dla Williana, prawda, żeby tam się przebić gdzieś do środka. Były takie momenty, że on schodził do prawej nogi do środka i nie mógł tam znaleźć miejsca do oddania strzału. No, możemy tutaj dyskutować pewnie jeszcze bardzo długo na ten temat.
No tak,
przydałoby się na pewno u Sarriego czasami.
Na pewno by się przydał napastnik.
Inna sprawa, że też możemy go usprawiedliwić tym, że rzeczywiście nie za bardzo ma kogo tam wprowadzać, bo liczba kontuzji jest duża, kadra nie szeroka, także też możemy go tu pouczać, mówić, że ten system jest niekompletny, że czasami przydałyby się jakieś zmiany, że brakuje dziewiątki, a on odpowie nam, no to pokażcie mi ludzi, których mam.
No, dokładnie. No, dokładnie, jeszcze tylko dokończę, tak, jasne. Nawet patrząc na ławkę rezerwowych, ja widziałem takie zarzuty, nie, no te zmiany są schematyczne, ale... wykruszeniem, kogo miał wprowadzić, jak jest Emerson, przepraszam, ale przeciętny zawodnik jest Christensen, który akurat w tym momencie meczu nie był potrzebny Chelsea, no i Ampadu, no, który również nie rozstrzygnąłby problemów w ofensywie. Jasne, mógł wcześniej wejść Hudson-Odoi, mógł nawet wcześniej wejść Olivier Giroud, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no... jednak wiedział, co robi w danych momentach Maurizio Sarri. Wiedział, kiedy jednak zdjąć tego Kovacicia, który dostał jeszcze ten kwadrans drugiej połowy, żeby cokolwiek zaprezentować, że jeszcze dawał kolejne minuty Willianowi, który no, w sposób naprawdę bardzo schematyczny, jeśli już chodzi o grę skrzydłowego, a nie cały system gry Chelsea, się zachowywał i nie stwarzał tej przewagi, nie robił tego ruchu na wolne pole, bo choćby taki Pedro w jednym z ostatnich meczów właśnie tak strzelił gola. To z Newcastle bodaj było.
Tak.
O ile dobrze pamiętam. Teraz. I nawet ten Hudson-Odoi mógł się wcześniej pojawić, może nawet właśnie za Williana, albo to zmiana. No nie wiem,
Hudson-Odoi jest takim zawodnikiem, który czasami no, jest w stanie trochę ożywienia wnieść, no ale nie można na nim opierać tej wielkiej nadziei.
No nie
Chelsea
można.
Bo jeszcze jest młody i tak dalej, ale o Chelsea jeszcze chwilkę sobie pomówimy też w kontekście tych wypowiedzi Sarriego, no ale oddajmy królowi co królewskie, zwycięzcy Arsenal, no na nich się też chciałem chwilę skupić, no bo teraz znowu wszyscy się zachwycają Unaiem Emerym, najbardziej Martin Keown, który po tym meczu mówił, że zasługuje na zaufanie, dajcie mu wręcz więcej pieniędzy, mówiąc o tych transferach, które no w tym meczu rzeczywiście na przykład można powiedzieć, że Sokratis się sprawdził, no ale bywały mecze, kiedy jednak zawodził, no ale to co ty tutaj też Michał mówiłeś o tej mentalności, no to widać chyba najbardziej jednak w tych meczach z top 6, no bo 8 punktów już zgromadził Arsenal w tym sezonie, w meczach z tymi drużynami, no i to jest więcej niż w całym poprzednim sezonie, kiedy było ich 6, no i właśnie taki mecz, który pokazał, że jednak Arsenal ma ten odkryty potencjał, tylko chyba jeszcze za rzadko go pokazuje w tym sezonie.
No widzieliśmy na pewno po drugiej linii, która według mnie rozstrzygnęła całe spotkanie. Unai Emery odpowiednio ustawił zespół pod przeciwnika. Wiedział, że Aaron Ramsey ma zaburzać przede wszystkim budowanie akcji, jeśli chodzi o Chelsea, czyli presować Jorginho, i to się udawało mu w 100%, a druga linia złożona z Gündoziego, z Shaqi i z Torreiry, no to umówmy się, to jest idealna druga linia, przepraszam za wyrażenie, do przeszkadzania przeciwnikowi, który ma grać ofensywnie, ma grać na posiadanie piłki. I to się sprawdziło, ale ta druga linia się sprawdziła też właśnie w tym najważniejszym aspekcie, który dał nie remis, ale wygraną Arsenalowi, czyli w pressingu w pierwszych 30 minutach agresywności. No i tak agresywnego Arsenalu to chyba na Emirates dawno nie widziano. Myślę, że nawet choćby liczba prób odbiorów 35 jest jedną z najwyższych, jakie Arsenal osiągnął w ostatnich sezonach. Tutaj trochę zgaduję, ale po prostu mi się takie miałem wrażenie, które gdzieś tam później mi się utwierdzało, jak oglądałem sobie to podsumowania tego meczu.
Tak, chyba znalazł optymalne ustawienie rzeczywiście Emery. To jest ta kombinacja z piątką obrońców, które nie zawsze to była piątka. Czasami wystawiał piątkę na papierze, a potem oni grali czwórką. Tak czy inaczej, ta trójka pomocników z mobilnymi Torreirą i Gündozim w tych, powiedzmy, bardziej bocznych strefach, oni też często schodzili do pressingu, do właśnie bardzo blisko nawet linii czasami, do bocznych obrońców Chelsea. To wyglądało świetnie. Widać, że Emery tutaj bardzo ciężko pracował nad tą taktyką przez cały tydzień. Pytanie o Lacazette, prawda? Czy on jeszcze sobie nie wyrobił takiej pozycji jak Aubameyang? Czy to kwestia jest...
Czy ja się bardzo dziwiłem, zaufania? Jak Lacazette schodził
właśnie
z boiska.
Właśnie do tego zmierzam.
Kibice,
prawda?
Zresztą też wydawali głośno wyraz temu.
Czy to jest kwestia tego, że jednak Aubameyang po prostu jest zawodnikiem szybszym, bardziej nadaje się do gry z kontry, czy jednak jest jeszcze tak na tyle wyżej w hierarchii, że w każdym meczu to Lacazette będzie tym zawodnikiem zdejmowanym wcześniej? Bo zagrał świetne spotkanie. I ja chyba bym jednak go do końca na boisku zostawił, również po to, by go budować, by dawać mu tą pewność siebie, która u napastnika jest bardzo ważna, co pokazał wczoraj Arek Milik, prawda, który jak poczuł pewność, to gra na zupełnie innym poziomie.
No ale można powiedzieć, że jedynym zmartwieniem dla kibiców Arsenalu takim po tym meczu, no poza oczywiście kontuzją Hectora Bellerina, no bo tam przykra sprawa i może wypaść na dłużej hiszpański obrońca, no to jest paradoksalnie ta forma Ramseya, no w kontekście jego odejścia, tak, po sezonie do Juventusu, no bo jednak no też Jamie Redknapp chociażby się zastanawia, jak mógł Arsenal tak łatwo tego piłkarza wypuścić, a jest chociażby Mesut Özil z tymi wielkimi pieniędzmi, który no, został Arsenalowi trochę jak takie niechciane dziecko i pewnie Unai Emery akurat na nim nie będzie chciał budować tej drużyny.
Mnie to kompletnie nie dziwi. Nie chcę deprecjonować talentu Özila, ale jeśli chodzi o taką chemię, no to Niemiec jest coraz dalej od Emery'ego niż coraz bliżej. Myślę, że nawet jeśli chodzi o sposób gry Arsenalu, no to widać też, że ten Özil też by się w to do końca nie wpisał i tu nie umniejszam jego umiejętnościom, bo ktoś zaraz wyciągnie, że to jest jeden z najlepszych kreatorów w ostatnich latach w Premier League i bardzo dobrze, i taki kreator na pewno byłby też potrzebny każdej drużynie, ale futbol się trochę zmienia. Futbol, zwłaszcza w pomyśle Unai Emery'ego, wymaga czegoś innego od nawet tak ofensywnego, tak kreatywnego rozgrywającego. I wydaje mi się, że Aaron Ramsey tym swoim występem przeciwko Jorginho spisał się naprawdę i pokazał to właśnie, co chce od niego Emery. Oczywiście to też jest problem dalej dla Arsenalu, bo przecież Ramsey ma przejść do Juventusu po sezonie, nie podpisze nowego kontraktu z Arsenalem, a też wszystkie kroki Emery'ego wskazują na to, że najchętniej uwolniłby te pieniądze, te wirtualne pieniądze, które są na liście płac Arsenalu za Özila, z którym podpisano kontrakt na raz, absurdalną kwotę i absurdalną długość, jakby chciano go, nie wiem, w zasadzie co wtedy chciano, coś udowodnić, coś pokazać innym rywalom w lidze, zupełnie niepotrzebnie, no ale jeśli to była decyzja właśnie Arsena Wengera, no to takie zamiast prezentu takiego ładnego dla następcy, to kukułcze jajo zostawił koledze po fachu.
To cała sprawa z Alexisem, prawda, chciano pokazać, że Arsenal nadal jest wielką firmą i jest w stanie utrzymać najlepszych graczy, a to się rzeczywiście odbiło mocniej niż można się było spodziewać, a to, że Arsenal będzie potrzebować wzmocnienia do środka pola, to jest dość oczywiste. Tutaj ma szczęście, czy jest jakby korzysta ze swoich umiejętności. Emery zbudował zupełnie piłkarza znikąd, czyli Guendouziego, który spokojnie jeszcze mógł te kilka lat dojrzewać, a jest zawodnikiem pierwszego składu. Gdyby nie to, to tam wyboru praktycznie nie miałby obecnie żadnego, więc transfery, czy podejście Ramseya, czy nawet teraz, prawdę mówiąc, ja bym tutaj jakiegoś zawodnika wysokiej klasy do środka sprowadzał. Bo w przypadku kontuzji tutaj już będą konieczne zmiany systemu, dojdzie Liga Europy. Nie wygląda to zbyt przekonująco, biorąc pod uwagę ewentualne zmęczenie niektórych piłkarzy.
No jasne, tak wracając właśnie do tej Chelsea jeszcze i tej wypowiedzi Sariego, jak wy to wszystko odbieracie i jaka może być reakcja teraz piłkarzy? No bo z jednej strony mamy w szatni Chelsea ludzi, którzy sięgali po największe trofea, nawet widziałem takie wyliczenie, no 2 razy Mistrzostwo Świata, raz wygrane Mistrzostwo Europy, 7 razy Liga Mistrzów, 3 razy Liga Europy, 25 mistrzostw w 6 krajach i 8 razy Puchar Anglii, no to można tylko zrobić ów i się zastanowić, czy rzeczywiście tym piłkarzom, tak jak mówi Sari, czy to jest rzeczywiście ta ekstremalnie trudna grupa piłkarzy do zmotywowania i jaka będzie reakcja.
Ja myślę, że takie triumfy jak były osiągane w reprezentacjach, były osiągane w innym środowisku i to faktycznie środowisko Chelsea, no jest po prostu, no jest jakiś problem w szatni i nie dziwię się Sariemu, że zwrócił na to uwagę, no bo kto ma zwrócić na to uwagę, jak nie on? Zrobił to specjalnie, czyli to była zaplanowana akcja, przyszedł na konferencję prasową, powiedział wprost, że on nie chce mówić po angielsku, ale po włosku przetłumacza, żeby żaden akcent jego wypowiedzi nie został źle zrozumiany przez to, jak on się posługuje językiem, a posługuje się naprawdę coraz lepiej, bo jak pamiętam jego pierwszą konferencję i jedną z ostatnich, jakie oglądałem, no to jest naprawdę rewelacyjna poprawa i wielu trenerom dłużej zajmowało dostosowanie się do warunków. Natomiast ja nie o tym. Wydaje mi się, że ten skład ma problem mentalny. Willian ma problem mentalny. Pedro jest już po drugiej stronie rzeki. Jeśli chodzi o Williana, no to pamiętamy, jak on reagował na Conte, który był jednak również motywatorem. Był taką osobą, która zawsze chciała wpływać na zespół. Zawsze też potrafiła, no bo taka jest prawda, potrafiła. I on miał z włoskim szkoleniowcem nie po kolei. I jeśli nie ma po drodze z kolejnym takim menedżerem, no to wydaje mi się, że jednak problem jest po stronie gracza. Znów Kante jest bardzo agresywny na boisku, ale to też nie jest lider taki w szatni, których jednak brakuje drużynie.
Taki na uboczu.
Inny jest też Jorginho, inny jest Kovacic, to też wiemy, że to też nie jest lider. W Chelsea przyzwyczailiśmy się przez te wszystkie lata do takich liderów, Czech, Terry, Lampard, Balak, można było wymieniać, Drogba, który przez lata był i nawet sprowadzony później z powrotem do Chelsea, znów stał się takim liderem poza boiskiem i tekstów o tym, ile on wniósł do szatni, nie grając nawet w spotkaniach, no było naprawdę mnóstwo. A teraz kto jest takim liderem? Kepa? No też nie.
Znaczy,
Cesar Azpilicueta, okej, okay, zrozumiałe, ale to jest jeden z dwóch liderów, który też nadal no, nie wnosi tego tak dużo i naprawdę można się zastanowić, czy nie rozstrzygnie tego na przykład jeden transfer, tak też rozumował Sarri w swojej pomeczowej wypowiedzi, że może jeden transfer. Oczywiście wiemy, o kogo tak chodzi. I myślę,
już w ogóle ta spirala ruszyła, bo tak dzisiaj tam na Twitterze już były informacje, że Alvaro Morata no jest jedną nogą, właściwie zaraz podpisze z Atletico Madryt, no i wiemy, no zaraz Krzysiek Piątek do Milanu, no i wtedy Gonzalo Higuain trafiłby do Chelsea.
Tak, i Świderski, no tam
wiadomo,
jakieś
piramidy różne.
Tak, Świderski już się wypisał z tego.
Świderski trochę inny kierunek obrał, tak.
No, nieważne, ale jasne, jeden transfer może pomóc, ale na ile pomoże? Na jak długo?
Zwłaszcza, że to nie jest piłkarz jakiś mega przyszłościowy.
Jasne, a wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę rywalizację o czołową czwórkę, no bo mówimy, że tak, Chelsea dalej rywalizuje o czołową czwórkę, no to naprawdę będą minimalne różnice, nawet przed programem o tym rozmawialiśmy, jak ciekawa będzie ta walka nie tylko między Liverpoolem a Manchesterem City, ale też o to trzecie, czwarte miejsce. I tam będą tak minimalne różnice, że każdy detal będzie miał znaczenie. I na ten moment, patrząc na to, jak Solskjaer odbudował Manchester United z udziałem niemałym Fergusona, ale myślę, że o tym też porozmawiamy, i patrząc na to, co się dzieje w Arsenalu Emery'ego, no to Chelsea po prostu mentalnie gdzieś nie dojeżdża. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że oni sądzili, że są właśnie mistrzami świata i wszystko przyjdzie łatwo, czy też wykorzystują w tym momencie brak jednego zawodnika, bo tak też może być jako pewnego rodzaju alibi do swojej słabej postawy, no ale problem jest, był w meczu z Tottenhamem. Myślę, że tutaj oglądaliście również to spotkanie i to było bardzo widoczne i też nie jest przypadkiem, nie mówię to tylko o braku napastnika, że w ostatnich 13 spotkaniach ten zespół strzelił tylko 13 goli.
Słuchajcie, musimy trochę przyspieszyć, no bo dużo jeszcze tematów i tutaj akurat ty, Maksiu, się o tym Sarri nie wypowiedziałeś, ale będziesz miał okazję też ładnie się rozwinąć na temat meczu Liverpool-Crystal Palace, no bo tak przejdziemy płynnie do tego. 4-3 zwycięstwo Liverpoolu, no taki powrót do czasów tego heavy metalu, kiedy Liverpool dużo strzelał, dużo tracił i różnie się to kończyło tutaj akurat z happy endem, no ale myślę, że najlepiej obrazuje stan duszy kibiców Liverpoolu ta wypowiedź Jurgena Kloppa po meczu, który po prostu powiedział, że poczuł ulgę wraz z końcowym gwizdkiem sędziego.
No, pochwalmy też Crystal Palace, bo to okazuje się być niezwykle ciężki rywal. Myślę, że para skrzydłowych Townsend, Zaha to jest rzeczywiście teraz czołówka Premier League. Ja wiem, że nie wszyscy grają z takimi klasycznymi skrzydłowymi, ale ci piłkarze wyglądają świetnie. Wróci za chwilkę Benteke, czyli właściwie już jest na ławce, więc czekamy aż...
Pytanie, z jaką skutecznością
wróci. No właśnie, tak, mówię tutaj, bardziej wróci do gry, potem do formy, mam nadzieję, i to będzie wyglądało jeszcze ciekawiej. No Liverpool, jeśli wygrywa takie mecze, to rzeczywiście wysyła takie bardzo mocne sygnały tym wszystkim, kto mogą wątpić w ich ewentualne mistrzostwo. Świetny mecz ofensywy, natomiast rzeczywiście ja bym to aż tak chyba obrony nie ganił. Myślę, że
Jamesa Milnera byś nie ganił, którego tam Wilfried Zaha obierzał.
Ale Milner ewidentnie brakuje, wiesz, tutaj brakuje mu szybkości. No szkoda,
myślę, że ogrania na tej pozycji, no nie? To
aż się wkurzył w końcu w ostatniej minucie i go tak wyciął tego Zaha, już od razu szedł do szatni.
To było generalnie w takich meczach wystawianie kogokolwiek na Zachę, no myślę, że ty byś postąpił, ja bym postąpił bardzo podobnie.
No to prawda, no mądrze jest, zwłaszcza w obliczu tej kontuzji Trenta Aleksandra Arnolda, no właśnie to jest jakiś
widziałem
problem.
Widziałem Kleina w kilku meczach, może nie pełnych, ale jakieś tam obszerne skróty, wyglądał dość dobrze, może to był błąd, żeby takiego zawodnika się podbywać.
No teraz błąd, nie? Ale teraz, wiesz, przez pół roku nie zagrał
tak,
nic.
Tak, teraz to wiemy rzeczywiście, więc łatwo nam jest mówić, ale rzeczywiście, tutaj bardzo mi się podoba gra podopiecznych Roya Hodgsona. Środek pola też wygląda coraz ciekawiej, bo Meyer to jest przecież klasowy piłkarz, także z przyjemnością będę obserwować dalsze postępy tej drużyny, bo myślę, że tutaj potencjał na pierwszą dziesiątkę na pewno jest, na pierwszą połówkę dobrej.
No na miejscu kibiców Liverpoolu wy bylibyście mimo wszystko mniejszymi optymistami niż jeszcze kilka tygodni temu, no bo to jednak taki mecz, który trochę pokazuje, że ta obrona stalowa jednak nie zawsze będzie stalowa w każdym meczu. Tam i Alisson przy tej trzeciej bramce się mógł trochę lepiej zachować. Wiadomo, że to już ta bramka nie miała znaczenia, ale no ale Crystal Palace jednak przyjeżdża na Anfield i ładuje trzy bramki. Gdyby nie te błędy też z Peroniego, no powiedzmy sobie wprost, no to... No,
chłop wrzucał sobie piłkę do bramki.
No ale to byłby zupełnie inny wynik i wtedy byśmy mówili o tym, że Liverpool traci punkty z Crystal Palace u siebie i trzeba bić na alarm.
No tak, wiadomo, że Liverpoolowi wydatnie pomógł Speronie, natomiast z punktu widzenia Jurgena Kloppa i zawodników Liverpoolu, no to jeśli drużyna przeciwna ma słaby punkt, a wiemy, że Speroni jest słabym punktem, bo raz, że bronił mniej, no i dwa, też jest już generalnie bramkarzem
wiekowym
i to nie jest już...
W przypadku jego komplemu.
Tak, w przypadku jego komplemu, on się nie... Jeśli on się starzeje jak wino, to ja bym tego wina nie próbował, tak. No to powiedzmy sobie wprost, Liverpool grał naprawdę bardzo agresywnie, miał prawie chyba 20 strzał, grał naprawdę cały czas do przodu i nawet te zmiany były mega ofensywne ze strony Jurgena Kloppa, a to co się w ogóle stało z drużyną po przerwie, no to też powinno napawać optymizmem, bo pierwsza połowa była w wykonaniu Liverpoolu katastrofalna, biorąc pod uwagę standardy, jakie ten zespół wyznaczył w tym sezonie, wyznaczył zwłaszcza grając na Anfield, gdzie bodaj przegrywał przez...
Czy ostatni mecz przegrali kwiecień 2017?
Tak, ale ile minus, nawet, tak? Tak, że oni chyba nawet w tym sezonie nie przegrywali na własnym stadionie.
Słuchaj, no oni stracili teraz 3 gole z Palace, no to do tej pory we wszystkich meczach u siebie stracili tyle samo w lidze. No tak. To też pokazuje.
I ja trochę rozumiem Kloppa, który mówi, że 4-3, jemu to nie przeszkadza. Ważne, że są 3 punkty. Ważne, że Liverpool no, dotarł jednak do punktu, gdzie wiele innych zespołów chciałoby być. Czyli ma 60 punktów tabeli, tylko Chelsea i Manchester City. Manchester City z poprzedniego sezonu, Chelsea z sezonu 05-06 równała do tego. No to jest niewiarygodny wynik. I naprawdę na ten moment trudno mi powiedzieć, co się musiałoby stać, biorąc pod uwagę, że ten zespół ma już za sobą 2 mecze z Manchesterem City, żeby nagle oni wpadli w jakiś taki większy dołek. Może znowu kontuzja Salaha, ale wtedy wydaje mi się, że znów akcenty by się odpowiednio rozłożyły, że też ma opcje rezerwowe Jurgen Klopp i naprawdę ten zespół... Nie chcę powiedzieć, że wygra mistrzostwo, bo nadal wydaje mi się, że siła City jest troszkę większa, ale będzie walczył do końca. No i to będzie taki naprawdę pamiętny sezon dla kibiców Liverpoolu.
Czyli te stracone bramki to raczej traktujecie jako wypadek przy pracy? Czy tak, dłuższe problemy z obroną?
Nie wiem, jaka jest sytuacja Fabinho, on strzelał z kontuzją, nie wiem, czy będzie gotowy do gry w kolejnym meczu. To...
No teraz mają dużo przerwy też, więc pewnie go zdążą zaleczyć, bo 30 stycznia dopiero już wypisali się z Pucharu Anglii trochę na własne życzenie i teraz mają w końcu no, taki okres, za którym chyba w Liverpoolu tęsknili.
To o tyle ważne, że Fabinho przecież przez wiele sezonów grał jako prawy obrońca.
No i na stopera niedawno też skoczył, tak, jak Lovren doznał kontuzji.
Kontuzji, więc to też jakaś opcja do sprawdzenia przed tymi kluczowymi meczami, również w Lidze Mistrzów. No bo Milner, chociaż ma pewne cechy takie oczywiste dla prawego obrońcy, to rzeczywiście tutaj Zaha...
No jego też zabraknie w tym meczu teraz z Leicester, następnym ligowym, i nie będzie też pewnie Trenta, więc pytanie, kto tam wtedy na tą prawą?
Więc właśnie stąd pewnie Fabinho chyba. Właśnie pytanie o Fabinho i ewentualnie o przyszłość tej prawej obrony przez najbliższe kilka tygodni. Słabszy występ na biegu Kejty też, trzeba to powiedzieć. Że
chociaż w końcu asystę zaliczył.
Ale chłopak się tak kiepsko komunikuje z drużyną i mam wrażenie, że on jednak zawalił tam krycie przy bramce Tomkinsa. Wydaje mi się, że to on był gdzieś tam odpowiedzialny. Kryli we dwóch, nagle okazało się, że on zgubił jednego ze swoich zawodników.
No też krycie, mając metr 75, krycie kogoś, kto ma metr 90, nie jest najłatwiejsze.
Pytanie, czy on tam miał stać, czy sam stanął?
Wydaje mi się, że tam było jakieś przekazanie. Natomiast Kejta w ogóle się wyłączył z tego. Wydaje, że komunikacja po prostu jeszcze nie jest na wysokim poziomie u niego.
No tak, ale w każdym razie Liverpool 4-3 wygrywa, no i było kilka takich niesamowitych statystyk ze strony Liverpoolu, no bo chociażby tą Mohameda Salaha warto przytoczyć, 50 goli w 72 występach, no to lepsi tylko byli do tej pory Andy Cole, Alan Shearer i Ruud van Nistelrooy, no to już naprawdę legendy i to takie snajperskie typowo Premier League, no bo cały czas tego Salaha nie wiadomo, czy kwalifikować jako snajpera, czy jako skrzydłowego, no ale a jak jeszcze weźmiemy w ogóle pod uwagę, że przecież 13 meczów z tych 72 występów, no to były te mecze w Chelsea, tak, czyli tam, gdzie jakiegoś wybitnego okresu
gdy
nie miał.
Gdy uwielbiał go José Mourinho i dawał mu wiele szans, tak? Przyjmując wersję portugalczyka.
Ale co ciekawe, tak, grał przecież w tym meczu z Liverpoolem słynnym, co się Gerrard poślizgnął, tak kiedyś to sprawdziłem, że jakoś wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że może, nie wiem, Salah sobie tego dnia powziął, że tak mu się żal zrobiło kibiców Liverpoolu, że ja tu jeszcze kiedyś wrócę i będę im chciał mistrzostwo.
Skoro kibic Liverpoolu poruszył temat Gerrarda, no to mi się przypomniało, bo oglądałem nawet dzisiaj gdzieś na Twitterze się zakręcił filmik z 2015 roku, czyli całkiem niedawno, z ostatniego meczu właśnie Stevena Gerrarda w Liverpoolu.
Tak, to pamiętam ten mecz.
A możesz przytoczyć
wynik? Pamiętam ten mecz, ale wyniku nie pamiętam.
Grali na Britannia Stadium ze Stoke City i Stoke City wygrało 6-1 Liverpoolem.
Gdzie jest dzisiaj Stoke?
Tak, ale właśnie nie, gdzie jest dzisiaj Liverpool, gdy pamięta się tamtą drużynę, porównuje do tego, a też pamiętajmy, że wtedy Brendan Rodgers też, powiedzmy tak, miał bardzo dobry sezon, prawda?
Ten już wtedy nie był.
Ten już nie był wcześniejszy, ten. Prawda?
A ten, co się poślizgnął, wiadomo kto.
Wiadomo kto i ogromnie się zmieniła ta drużyna. Także jeśli chodzi o mentalność. I na razie, patrząc nawet na Keita, który był przeciętny w meczu z Crystal Palace, wydaje mi się, że na razie jakiego wyboru by Jurgen Klopp nie dokonał, to generalnie mu się to sprawdza. Jeśli chodzi o rotację podstawowej jedenastki i to, że teraz będą mieli niemal 2 tygodnie wolnego odpoczynku i tam treningu w Hiszpanii, w Dubaju, już nawet nie wiem,
gdzie. Ładne miejsce.
Ładne miejsce, gdzie jest słońce i na pewno nie w Polsce.
No niestety.
No to naprawdę wydaje mi się, że inaczej, zdziwiłbym się, gdyby w ostatniej kolejce nie interesowała nas walka o mistrzostwo kraju.
A propos tego Leicester, no to to jest następny rywal Liverpoolu, no i ciekawe, czy jeszcze z Claude'em Puelem, no bo tam wiemy, że gorące krzesło wokół tego menedżera, no i znowu tutaj odniesienie do naszej dyskusji, Brendan Rodgers jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do jego zastąpienia, oczywiście raczej w lecie, no bo Celtic pewnie nie zostawił teraz w środku sezonu, ale o tym może chwilę później pomówimy, no bo jest ważniejszy temat, czyli mecz Fulham z Tottenhamem, no i zwycięstwo w ostatnich chwilach ekipy Spurs 2-1 po bramce Harry'ego Winksa, no ale zwycięstwo okupione dużymi nerwami dla kibiców Tottenhamu i okupione też kolejnym problemem, bo nie wiadomo, co będzie z Dele Alim, kontuzja tego zawodnika, prawdopodobnie go zabraknie w tym meczu z Chelsea teraz, no w walce o finał Pucharu Ligi, no ale nie dziwię się tej spontanicznej reakcji.
A to będzie fantastyczny mecz dwóch bardzo fałszywych dziewiątek, tak. Jeśli zagrają na siebie Llorente z Giroud.
Albo Hazard kiedyś też taki był nazywany najbardziej fałszywą z fałszywych, no ale jednak nie wiem, czy porównywanie Llorente z Hazardem nie byłoby swego rodzaju profanacją.
Llorente się odnalazł w polu karnym.
Tak, odnalazł, tak, bardzo. Wykończył, kibice Tottenhamu marzą o takich.
Bardzo mi się podobała ta statystyka, że w Premier League strzelił tyle samo goli dla Tottenhamu, co dla przeciwników tej drużyny.
No, ale wiele mówiąc.
Zupełnie poważnie, no, wyglądał tragicznie Llorente. Mam wrażenie, że tam oprócz umiejętności to jeszcze jakiś psychiczny problem, brakuje pewności siebie. Proste błędy w przyjęciu, nawet jak miał piłkę na głowie, wystarczyło delikatnie mocniej musnąć, to on ją musnął tak, że piłka do siatki nie wpadła. Także problem jest bardzo, bardzo poważny.
W tym meczu z Manchesterem United nawet w ostatniej minucie było takie dośrodkowanie w pole karne, gdzie wydawała się to bardziej oczywista sytuacja i to było dośrodkowanie Llorente, ale on nawet to skiepścił tak w dosyć sporym stylu.
Tak, w takim stylu, w sensie, anemicznym strasznie.
Inaczej, jakby ktoś powiedział Pochettino i się go zapytał, chcesz tego Llorente, czy weźmiesz z Fulham nawet takiego Mitrowicza czy Babela? Ja myślę, że on by się zamienił.
Nie, no, spokojnie, no, wiadomo. Tak. Ale widać, bo po Llorente nawet to jego minie, jak strzelił tego Sombuja, tak go pokazali, takie, aha, niech ten koszmar się skończy. Jeszcze ja przepraszam, że żyję, tak? Chyba chciałbym do wszystkich.
No niestety, bo już abstrahując od tej katastrofy kadrowej, która spotkała Tottenham, to Harry Kane jeszcze jest pewnie tym zawodnikiem w Premier League, którego brak najtrudniej jest drużynie zrekompensować. Nie widzę takiej drugiej postaci nawet.
Czyli przyznajesz poniekąd rację Pepowi Guardioli, który kiedyś powiedział, tak, że to jest Harry Kane team.
Nie, oczywiście.
Potem
nie,
przepraszam za to swoją drogą.
Tak, ale rzeczywiście ciężko.
Ale to jest historia, która się powtarza, no bo chociażby w poprzednim sezonie chyba też tak było, że Harry Kane na podobnym etapie sezonu wypadł i to gdzieś tam to ten Hamowi przeszkodziło, no ale Ale z pozytywnych wieści dla kibiców Tottenhamu, no to ta pierwsza asysta Nkudu i okazuje się też Mauricio Pochettino na tym przykładzie mówił, że spokojnie, my mamy następców. No robi chyba dobrą minę do złej gry i
no
wszystko.
Tak, no zwłaszcza, że zrobił tylko dwie zmiany, z czego jedna była wymuszona, prawda? Mowa tutaj o zdjęciu Aliego, no bo Nkudu nie pojawiłby się na boisku, gdyby nie kontuzja Dele Aliego. Mhm. Nie chcę mówić, że przez to by nie zaliczył asysty i tak dalej.
I Tottenham
to,
nie wygrał meczu.
Tottenham nie wygrałby meczu, no ale...
Coś w tym
tak jest. Powiem, cholera wie. No.
Przed nim teraz pewnie ważny okres, prawda? Bo może dostawać więcej szans. Niemniej transfer by się tutaj przydał, takiego zawodnika pomiędzy dziewiątką a skrzydłem, tak żeby ewentualnie móc grać też u boku Harry'ego Kane'a, czy nawet właśnie wprost na skrzydle. Chociaż nic to nie wskazuje, żeby taki ruch miał mieć miejsce, bo to jednak trzeba byłoby sięgnąć głębiej do kieszeni.
Prawda? Też warto zauważyć, że jak kombinuje Pochettino, że to nie jest takie oczywiste, że on jest zmuszony do nierobienia oczywistych zmian w ofensywie. Czyli szukając zwycięstwa, nie robi zmiany, nie wprowadza napastnika, bo po prostu nie ma kogo. Nawet ten Kudu, no to pojawił się, tak jak mówię, w sposób bardzo wymuszony, ale pierwsza zmiana, jakiej dokonał, no to było wpuszczenie Erika Dajera
za Lamele.
Przy
remisie, gdzie by się wydawało, że to taka defensywna zmiana, nie wiadomo po co.
Gdzie to bardziej popchnął Eriksena do przodu. Mhm. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób pomogło. No może pozwoliło Winksowi w ostatnich sekundach popędzić do ofensywy, ale mimo wszystko on musi tak kombinować, no bo po prostu opcji ma bardzo mało, jeśli chodzi o...
Widziałem ten takiego tweeta, jeden z kibiców Tottenhamu, czy tam takich profili kibicowskich, stawił zdjęcie Jorente i Grzegorza Rasiaka i kogo byście woleli dzisiaj wystawić. Wszyscy tam komentarze, że Grzegorz Rasiak oczywiście, albo niektórzy wręcz pisali Kaza jak Sterling, tak, czyli ten młodziutki napastnik, który...
No nie ma opcji, no
Był na ławce. No właśnie, i pytanie takie, mówiliśmy o tej walce o top 4, że tutaj Arsenal, Chelsea cały czas walczą, też odrodzony Manchester United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera. No i jest pytanie od słuchacza, od Tomasza Marciniaka, czy wręcz Tottenham nie wypadnie z top 4 i właściwie o co oni teraz walczą.
Chwila, ale kiedyś Danny Rose, jeśli dobrze pamiętam, grał na skrzydełku, prawda, i to chyba nawet na prawym. Także to jest opcja na przyszłość, jeśli Lamela nie poprawi swojej formy. Mhm. A odpowiadając na pytanie, ja bym tu jednak mimo wszystko czekał na jakikolwiek ruch transferowy, nawet na wypożyczenie jakiegoś zawodnika. Nie widzę opcji grania, właściwie w tym momencie to chyba bez zmian. No, Eriksen musi pójść wyżej, to wiadomo. W jego miejsce wskoczy Dyer, ale to i tak właściwie nie ma żadnych zmienników dla Lamery, Nkudu, Eriksena i Jorenta, który by musiał grać z przodu. Katastrofa absolutna, kadrowa. I w tym momencie na pewno Tottenham punkty zacząłby tracić, gdyby tu się nic nie wydarzyło lepszego.
No tak, na pewno ma pewien problem Mauricio Pochettino, ale no, szybko to musi wszystko rozwiązywać. No teraz ten mecz z Chelsea będzie taki ciekawy, no bo odpowie na wiele pytań. Drużyny obie mają swoje problemy i tutaj pytanie, które lepiej z tego wyjdzie.
Na pewno tak. Jeśli Tottenham będzie rzadko zapraszał w swoje własne pole karne Llorente, to mówimy o zespole bardzo mocnym defensywą. I patrząc na przewagę póki co i patrząc na to, jak ten zespół gra w defensywie, to wydaje mi się, że oni mogą utrzymać miejsce w czwórce właśnie dzięki temu, jakie mają zasoby, jeśli chodzi o grę obronną, no bo jest i Lloris, no cała ta trójka defensywna spisywała się równie dobrze. Boczni obrońcy są też bardzo solidni. Wydaje mi się, że tutaj jest ten zespół zabezpieczony. Natomiast z przodu oczywiście będzie problem, zwłaszcza, że te wszystkie rzeczy się nakładają i dopiero w marcu znów obejrzymy najmocniejszą jedenastkę, jaką będzie mógł tylko Mauricio Pochettino wystawić, a do tego czasu jest jeszcze sporo grania. Już teraz daje się małe szanse Tottenhamowi w rywalizacji z Borussią Dortmund i to też jest w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast ja bym nie lekceważył i wydaje mi się, że póki co nawet ich przewaga nad Arsenalem czy Manchesterem United jest tak duża, że znów musiałby się zdarzyć ogromny kryzys, jeśli chodzi o wyniki tej drużyny, a na razie oni punktują tak regularnie, jak ich rywale właśnie do rywalizacji o czwarte czy tam trzecie miejsce. Tak.
I w sumie skoro poradzili sobie w takim meczu bez właściwie żadnych zawodników ofensywnych z Llorente i Nkudu wyłącznie z przodu, no to strzając bramkę w samej końcówce, to rzeczywiście można by tutaj doszukiwać się takich argumentów za tym. No jeszcze na plus ten kalendarz ligowy, tak, że tutaj jeszcze są, jest te kilkanaście dni przerwy teraz.
No ale mają Puchar Ligi, nie?
Mają Puchar Ligi i Puchar Anglii. Puchar Anglii właśnie. Więc... Nie wiem, czy oni nie powinni tego Pucharu Anglii
też w tej sytuacji
odpuścić, nie? Chyba, bo nie da się grać co trzy dni tym samym. No tak. Tak się chyba nie stanie. Nie sądzę, żeby tu Pochettino zbyt mocno porotował.
No tak, będą mieli wyjazd na Crystal Palace, ekipa Spurs, więc no też takie starcie pułapka. Słuchajcie, chwilę o Manchesterze United, zanim sobie przejdziemy do tego starcia Huddersfield-Manchester City, też w kontekście, wiadomo, zmian, które w Huddersfield zachodzą. Ole Gunnar Solskjaer wygrywa szóste kolejne spotkanie w lidze, dołącza do takich sław jak Pep Guardiola i Carlo Ancelotti, którzy ten rekord wyśrubowali najbardziej. No i pytanie, kiedyś to się skończy, to wygrywanie Manchester United, czy raczej Solskjaer te wszystkie rekordy wyśrubuje na tyle, że wręcz nie tyle otrzyma nowy kontrakt, czy co nie wiem, pomnik mu jakiś postawią po tym sezonie, bo naprawdę reakcje fanów są euforyczne.
Są euforyczne, ale czy mogą dziwić? Owszem, ten zespół nie gra w sposób rewelacyjny, no bo nawet ten mecz z Brighton
nie był
mega popisem Manchester United. No grali już lepsze spotkania, jeśli chodzi o Manchester United, Ole Gunnara Solskjaera, no ale liczą się wyniki i te wyniki przychodzą, no bo zespół gra inny sposób niż Manchester United, Jose Mourinho. Jest to bardzo łatwo zauważalne, ale te zmiany, które wprowadza Solskjaer, no to jest najbardziej takie ciekawe. Już mniejsza rzecz, tam na boisku niech się dzieje, ale to, co dzieje się za kulisami, jest najbardziej ciekawe. Był taki tekst w ESPN Andiego Mitena, jednego z takich insiderów na Old Trafford, dziennikarzy insiderów, który pisał właśnie o tych powiązaniach Solskjaera z Fergusonem. Nawet teraz, że ci panowie codziennie rozmawiają przez telefon, że on się codziennie radzi, że to też nie jest tak, że przyszedł kolega zawodników i wszystkich traktuje po koleżeńsku, obejmuje ich ramieniem, szepcze miłe słówka, tylko chwali i tak dalej. Nie, on też potrafi krzyknąć i też była przytaczana taka sytuacja, gdy właśnie zareagował agresywnie, że domaga się bardzo dużej dyscypliny, jeśli chodzi o nawet ubiór przed spotkaniem, jeśli chodzi o zachowanie, jakiś pewien taki kodeks i etykę pracy. No, te zmiany, które wprowadził, są bardzo ciekawe, bo na razie też trzeba pamiętać, że przy przejściu trenera o takiej randze, jaką nadal ma Mourinho, na gościa, który prowadził jednak zespół w lidze norweskiej, a wcześniej spadł z Premier League z Cardiff City, no to jednak wydawało się, że następca Mourinho będzie musiał pracować trochę jak chirurg, wiedzieć, w które odpowiednio momenty, w które miejsca
zadać
jakieś lekarstwo, co konkretnie, nie wiem, wyciąć, włożyć, cokolwiek tak. Tam chirurdzy robią, gdzie zszyć, gdzie coś poprawić. No i jemu się to póki co udaje, patrząc na Pogbę, patrząc przede wszystkim na Marcusa Rashforda, z którym wydaje mi się jego relacja jest najlepsza i to też nie jest taka relacja...
No nazwał go najlepszym napastnikiem teraz w Premier.
To też nie jest taka relacja, która zaczęła się od teraz. Solskjaer sam przypominał na jednej z konferencji prasowych spotkanie z Rashfordem, gdy przybył jako gość na Old Trafford i widział Rashforda przybitego tym, że znowu nie udało mu się strzelić gola. I powiedział mu: chłopie, po prostu wyluzuj, znajdziesz luz pod bramką, nie spinaj się tak przy kolejnych sytuacjach. Taką radę od napastnika do napastnika przekazał i ten przekaz jest ciągły i na tyle spotęgowany, że to młodemu napastnikowi z Anglii bardzo pomaga.
Tak, dorzucimy tu pewnie jeszcze De Gea. Lindelof, teraz przypomina troszkę tak Johna Stonesa, to nie jest wielki komplement, ale też gra tak właśnie bardzo elegancko, przynajmniej tak się stara grać. Natomiast troszkę jeszcze miękko, trochę brakuje tej agresywności, takiej siły fizycznej, umiejętności wykorzystania jej, ale progres też u niego jest widoczny. Teraz mecz z Arsenalem w Pucharze
Anglii też ciekawy.
Bardzo ciekawe starcie, tak, kolejne, drugie dla Solskjaera, tak, jest silnym rywalem.
Silnym, tak.
To są te mecze, w których on udowadnia, że
też
nie jest...
Pytanie właśnie, jakie będą te składy, tutaj mam wrażenie, że pewnie trochę będzie zmian, ale to nie będzie jakiś mecz rezerw.
Solskjaer nie ma tu problemu, prawda, bo Alexis jest na ławce, Mata i wielu innych. Pytanie, jak Emery sobie poradzi z tym swoją mocną kadrą, prawda, to bardziej po tej stronie jest problem.
No tak, no na pewno czekamy tutaj na to spotkanie, przyspieszamy, no bo niewiele czasu nam zostało, jeszcze dwa tematy co najmniej, no i właśnie tutaj ciebie, Maksiu, chciałem o to Huddersfield podpytać. Odszedł David Wagner. Na razie tymczasowo go zastąpił Mark Hudson, ale mówi się o tym, że stała droga ma być obrana dalej w ekipie Terrierów, czyli następcą miałby zostać Jan Zivert, czyli trener, co ciekawe, o dziwo drugiej drużyny Borussii Dortmund, skąd my to znamy, tak? David Wagner też nim był, no i chociażby też Daniel Farke, który teraz pracuje w Norwich i właśnie tego Daniela Farke chociażby Jan Zivert zastępował wtedy. No mówi się o tym trenerze, że promuje ofensywny styl gry, że tam w tych rezerwach Borussii grają 4-3-3, ofensywnie wszystko ładnie. No i może to jest jakaś taka zmiana, no bo wiemy, że Huddersfield raczej z ofensywną grą się nie kojarzyło, no ale pytanie, czy to się da wprowadzić i czy te kolejne mecze rzeczywiście pobudzą Terrierów do walki o utrzymanie, czy będą raczej takimi gwoździkami wbijanymi powoli do trumny.
Jednak tutaj brakuje jakości też mocno po stronie Huddersfield. Ta drużyna nie zachwycała przecież nawet w Championship, tam to był awans po playoffach, chyba bodaj z 6 miejsca czy z 5, też tak.
Niesamowity mecz Sheffield Wednesday.
Tak, tak, ale sama gra w lidze nie była aż tak przekonująca, żeby tutaj mówić o jakiejś drużynie, która z pompą weszła do Premier League. No, chyba wyciągnięto jednak wnioski w Huddersfield z błędów na przykład Odry Wodzisław i kilku innych polskich klubów, które na pół roku przed spadkiem dokonały tej dużej liczby transferów, a potem miały problemy. Oni wolą takie miękkie lądowanie w Championship, tutaj z pełnym portfelem, gdzie można też tymi pieniążkami mocno
pochwalić. No wiesz, w Anglii też jest o tyle łatwiej, że jest to parachute
payment. Dokładnie, więc będzie można się pochwalić.
Więc tak by im oddali za te transfery, nawet jakby chcieli jakieś zrobić.
Nie? Rywalami, tak. Przed rywalami w Championship dobrą gotówką i może za rok wrócą, chociaż nie sądzę. Nie, tak poważnie, nie daję tutaj dużych szans tej drużynie. Raz, że sytuacja w tabeli, dwa, że brak jakości w składzie po prostu. Mhm.
Michał, ty coś masz do dodania tutaj, czy...
Huddersfield spadnie z Premier League.
Uwaga, wieszczymy.
Najbardziej nieoczekiwane stwierdzenie tego roku już na początku, prawda...
Roku, już w styczniu. Już w styczniu pada i
Huddersfield
będzie brutalne rozliczenie z tych słów, rozumiem.
Huddersfield, tak, choćby się starało i było to widać w meczu z Manchesterem City,
znaczy,
że
widać
się
było
bardzo
po składzie
starają.
Trochę, że tamten Mark Hudson wpuścił tego chociażby w Diakabiego do przodu, który nie grał długo, też wpuścił tego Benze, którzy mają.
To nie ma żadnego znaczenia.
No ale właśnie, no starają się.
Przykro mi.
Starają się. No też ten transfer Jasona Panciona do mnie tak już dobił kompletnie. No, to taki typowy ruch.
Jeśli Jason Pancion jest...
Zbawiać.
Nie, jeśli Jason Pancion jest odpowiedzią, no to ja się zastanawiam, jakie to jest pytanie. I wydaje mi się, że pytanie jest, jak się przygotować do następnego sezonu w Championship.
No właśnie. Słuchajcie, o polski wątek powiedzmy też chciałem tutaj zawrzeć w tej audycji, no bo działo się w Premier League dużo, jeżeli chodzi o Polaków. Ten weekend aż 3 zagrało. O dziwo, no bo jednym z nich Artur Borus, który aż 616 dni czekał na to, aby w Premier League zagrać w meczu West Hamu z Bournemouth. Mieliśmy ten polski mecz, zwycięstwo ekipy Wisienek 2-0, czyste konto, co często się nie zdarzało, jak Asmir Wegowicz był w bramce. Oczywiście to nie było tak, że tutaj Artur Borus jest jakimś super bohaterem, wybronił, nie wiem, 11 strzałów, 15 dobitek i 3 rzuty karne. Raczej nie miał zbyt dużo pracy, co też świadczy o kiepskim występie West Hamu, no ale doczekaliśmy się wreszcie. Dichał chwali jego postawę na treningach, mówi, że zasłużył po prostu swoją pracą na tą szansę i wydaje się, że chyba na dłużej teraz przynajmniej zakotwiczy w bramce Bournemouth.
No, jeśli trener miałby zmieniać po czystym koncie i po zwycięstwie, no to byłby to jakiś szczyt niekonsekwencji, zwłaszcza w sytuacji Bournemouth, która no nie jest jakaś rewelacyjna. Wydawało się, że ten zespół gdzieś zapomni o rywalizacji, o dół tabeli. Owszem, są bardzo bliscy utrzymania, bo tylko no, kilku punktów takim de facto brakuje, ale mimo wszystko ostatnia forma gdzieś tam sprawiła, że zaczynali, no może nie czuć oddech tych drużyn bezpośrednio uwikłanych w rywalizację, ale już choćby Brighton, które gdzieś jest takim pomostem, gdzieś jest takim pomiędzy tak. pomiędzy Bournemouth a tą resztą, o ile dobrze pamiętam.
Tak.
No i wydaje mi się, że Eddie Howe po prostu dostrzegł też jakiś pewien problem, że może zespół czuje się pewniej, że może po prostu potrzebował jakiegoś takiego sygnału, zmiany i jeśli Artur Borut się okazał tą zmianą, no to good for him i oby ten 39-latek, ja się złapałem za głowę, jak sprawdziłem metrykę, prawda? Bo to aż
ale wiesz, to się też łapiesz, najstarszy piłkarz oczywiście Bournemouth w erze tego klubu w Premier League, ale no najbardziej to, jak sobie wspominasz przecież to jego pożegnanie na Stadionie Narodowym, które przecież gdzieś już miało miejsce jakiś czas temu i wtedy już się wydawało, że ten Borus, no to przyjeżdża się pożegnać, że gdzieś tam powoli po drugiej stronie rzeki.
Tak, nawet się latem mówiło, no. prawda, że on ma iść do MLS, tam no. spokojna starość
w Słońcu. Często o powrocie do Legii nawet się też wspominało.
Tak, a tutaj chłop jeszcze naprawdę radzi sobie świetnie w Premier League i oby jak najlepiej.
A to jest zmiana, której mogliśmy oczekiwać w jakiś sposób, bo zagrał bardzo dobry, no niezły, no przynajmniej niezły mecz. Dobry.
Z Chelsea
w Pucharze Ligi bodaj.
Nie, bardzo dobry, można powiedzieć.
No,
bardzo
ja bym powiedział, że bardzo dobry, tak, właśnie. Ale już chciałem być
bardzo, bardzo dobry. Na piątkę.
Bournemouth straciło bardzo dużo bramek i przegrywało. Tutaj ewidentnie była potrzebna jakaś zmiana w bramce. Nie mówię, że Begowicz był winny, ale też nie dawał dużo.
Ale był współwinny.
Tak, no i taka seria meczów, w których w trzech spotkaniach 12 bramek straconych na przełomie grudnia i stycznia, no to też było przegięcie. To już był czas, kiedy można było dać Borucowi szansę. Fajnie, że się doczekał i troszkę później.
Mhm, no tak, dzieje się dużo dobrego, jeżeli chodzi o Polaków ostatnio, no bo i ten Jan Bednarek jest taką wręcz twarzą tej odbudowy Southampton, trzeba powiedzieć, no chwalony zewsząd w ekipie Ralfa Hasenhüttla. Jeszcze kilka tygodni temu to była sytuacja nie do pomyślenia, żebyśmy tak zawsze stawiali, że nie wiem, widzimy skład Southampton, to wręcz nie sprawdzamy, czy gra Bednarek, no bo to już jest właściwie pewne i Łukasz Fabiański oczywiście też cały czas pewne miejsce w ekipie West Hamu, która no nierówną ma formę, no bo tydzień po takim fajnym meczu z Arsenalem zagrać jednak gorzej z Bournemouth, no to świadczy o tym, że jeszcze nie wszystko tam jest ustabilizowane, ale akurat jeżeli chodzi o pozycję bramkarza, no to kibice Młotów dużych pretensji nie mają. No dobrze, słuchajcie, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca.
Miałeś o to Cardiff zapytać.
Miałem o to Cardiff zapytać, więc ale...
Powiedzmy tylko tak, słuchaczom, że to jest oglądalny zespół. Tak. To się nie da oglądać. Cokolwiek usłyszycie od Nila Warnocka, nie słuchajcie, to nie jest prawda.
Znaczy można oglądać konferencje jego, można, bo są ciekawe. Na pewno ciekawsze niż mecze Cardiff, ale myślę,
że... Czekaj, co on teraz ostatnio powiedział? Aha, że to niezdrowe, że to niedobre dla jego zdrowia, że przez cały sezon jego drużyna prowadziła tylko przez 94 minuty. Ja się tak zastanawiam, że to jest raz, że jak na Cardiff i na to, co oni grają,
prawie
to i tak jest
ponad
długo.
Cały mecz, no.
No jednak dwa, że kurde, tam w tej Championship są tak dużo lepsze zespoły od takiego Cardiff czy Huddersfield.
No chociażby Leeds United, o którym było głośno ostatnio z powodu afery związanej z Marcelo Bielsą, no ale o tym może jeszcze innym razem, bo to jest akurat temat, który zawsze warto poruszać ponadczasowy. Dzisiaj już kończymy. Michał Zachodny.
Dzięki.
Max Machor.
Dziękuję.
Wojciech Piera, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Słuchasz Weszło FM.